To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
o tym, czy zgodnie z decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jego Wielkiej Izby, Polska uzna związki par jednopłciowych.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w 8.10. Dzisiaj gościem naszego podcastu jest wykładowca akademicki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i aktywista LGBTQA+, Jakub Urbanik. Dzień dobry, Kuba.
Dzień dobry, Michale. Dzień dobry Państwu.
Nie dopuszczając 17 stycznia, tak stwierdziła Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do zawierania związków małżeńskich przez osoby tej samej płci, Rosja złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka. To był wyrok przełomowy i ma też znaczenie dla Polski, która jest państwem członkowskim Rady Europy, no ale jak wiemy, nie uznaje małżeństw osób tej samej płci. Wyrok przełomowy czy nie?
Wyrok jest przełomowy. Ja może tylko w drobny sposób cię skoryguję. Wielka Izba Trybunału uznała, że nie chodzi o małżeństwa, a o jakąś formę prawnego uznania związków osób tej samej płci. W tym wyroku, zresztą podobnie jak w poprzednich orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powtarza się, że jak na razie nie ma obowiązku instytucjonalizowania związków osób tej samej płci na poziomie małżeństwa, że potrzebne jest jakieś rozpoznanie. Także nie jest powiedziane jak, natomiast z całą pewnością to rozpoznanie musi zagwarantować osobom, które chciałyby takie związki zawrzeć, takie związki mają, zagwarantowanie, poszanowanie dla ich życia rodzinnego i prywatnego zgodnie z artykułem 8 konwencji. I to jest wyrok absolutnie przełomowy. To znaczy jest i nie jest, dlatego że w pewien sposób myśmy się spodziewali, że taki wyrok zapadnie. Od już dobrej ponad dekady, pewnie prawie 15 lat, Trybunał dość konsekwentnie w kolejnych orzeczeniach mówi o tym, że należy zagwarantować uznanie, poszanowanie prawa do życia rodzinnego i prywatności, a to się ze sobą wiąże, osobom tej samej płci pozostających w krajach, które należą do Rady Europy, związkach. No więc można było się tego spodziewać. Z drugiej strony wyrok Wielkiej Izby ma charakter, który prawdopodobnie zwiąże na przyszłość wszystkie podobne sprawy. I tutaj przechodzimy na terytorium naszego kraju. W Trybunale czeka 18 spraw z Polski, od już kilkunastu lat niektóre z nich czekają, ale od roku 2020 i końcówki 2020 te sprawy zostały zakończone na etapie pisemnym. To znaczy wedle naszych informacji Trybunał ich nie rozpatrywał, dlatego że czekał na wyrok w sprawie Fiodotowa i inni przeciwko Rosji właśnie Wielkiej Izby. Bo ten wyrok po prostu ustanawia wzorzec na przyszłość, jak te sprawy rozpatrywać.
Używasz tutaj słów czekaliśmy. Naszym zdaniem dla nas, co to dokładnie oznacza?
Czekaliśmy, my myślę sobie, spora już część osób mieszkających w naszym kraju, nie tylko orientacji nieheteronormatywnej. Ja myślę sobie, że ta okropna rzecz, która się w Polsce dzieje od kilku lat, ta fala homofobii, którą rząd tam funduje między innymi, ma jedną dobrą stronę. I ta dobra strona to jest zrozumienie w coraz większej części naszego społeczeństwa, że prawa osób homoseksualnych, biseksualnych są takimi samymi prawami człowieka, jak wszystkie inne prawa człowieka. Dlatego czekaliśmy, myślę sobie, wielu z nas Polek i Polaków. Czekaliśmy my, aktywiści, aktywistki prawni, którzy takie sprawy obserwujemy, które takie sprawy prowadzimy po to, żeby dokonać zmiany w prawie. Tak? Nasze prawo nie gwarantuje żadnych równościowych uprawnień dla osób pozostających w związkach tej samej płci. No więc jedyna droga, żeby to zagwarantować, to właśnie iść przez sądy. Na zmianę legislacyjną na razie liczyć pewnie jeszcze długo nie będzie można. No i wreszcie trzecie my. Jedna z tych spraw 18 czekających w Polsce to jest sprawa, którą wniosłem ja i José Luis Alonso w sprawie wydania nam zaświadczenia o możliwości zawarcia związku małżeńskiego w Hiszpanii. Także to ja, to my, to trzy różne, ale zbiegające się gdzieś tam w mojej osobie element.
Ale gdybyś mógł jeszcze, jeżeli mogę to poprosić, trochę więcej o twoim i Hossego przypadku opowiedzieć. To znaczy, na co się państwo dokładnie nie zgadza?
Może zacznę od w ogóle natury tych 18 spraw, które czekają na rozpatrzenie w Polsce. Te sprawy są o tyle skomplikowane, że tam w kilku z nich pojawiają się te same osoby, natomiast każda z nich dotyczy w jakimś stopniu uznania praw pozostających w związkach osób tej samej płci. I to na bardzo różne wycinki tych praw, by tak rzec. Od takiego momentu zupełnie minimalnego, taki jak przypadek mój i Hosse oraz Tomka Szypuły, to jest prośba o to, żeby nasze państwo wydało nam dokument, który pozwoliłby nam zawrzeć związki małżeńskie z naszymi partnerami poza granicami Polski. To jest zupełne minimum, tak, w najmniejszy sposób. Właściwie to nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji uznania naszego związku czy uznania przez państwo, że związki osób z tej płci mogą w ogóle sobie istnieć. Potem wśród tych spraw są sprawy, w których takie związki już za granicą zawarto i próbuje się uznać ich efekty w Polsce. Na przykład przez to, że wnosi się o zwolnienie z podatku od darowizn, którego, jak wiadomo, nie ma między osobami ze sobą blisko związanymi, między innymi małżonkami. Albo na przykład sprawa ubezpieczenia społecznego. Znowu takie rzeczy dzieją się między małżonkami, między osobami, które nie są w związku rozpoznanym przez państwo, nie. Wreszcie mamy takie próby całościowego uznania skutków małżeństw zawartych za granicą albo związków partnerskich, przepisanie ich do polskich aktów stanu cywilnego. No i wreszcie ostatnim stopniem jest próba, tak jak dokładnie w sprawie Fiodotowej i innych przeciwko Rosji, jak wcześniej w sprawie Oliary i inni przeciwko Włochom, kiedy to polsko-polskie pary poszły do Polskiego Urzędu Stanu Cywilnego i chciały zawrzeć ślub w Polsce i zostało im to uniemożliwione. W związku z tym każda z tych praw próbuje zmusić nasze państwo, żeby rozpoznało nasze istniejące mniej lub bardziej formalnie związki albo pozwoliło nam je sformalizować.
To jest zresztą niesamowity paradoks. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że ten wyrok został wydany na początku stycznia. Dotyczy kwestii tego, jak państwo rosyjskie postępuje z obywatelami nieheteronormatywnymi. Rosji nie ma już w Radzie Europy w związku z drugą fazą agresji na Ukrainę, która miała miejsce 24 lutego, ale to, jak rozumiem, niczego w orzeczeniu, w wyroku nie zmienia. Ono jest obowiązujące dla wszystkich państw członkowskich Rady Europy.
Nie. Tam się oczywiście pojawił ten problem proceduralny, czy w ogóle sprawę można procedować, skoro Rosja nie jest już stroną konwencji, bo została wyrzucona z Rady Europy pod koniec marca, o ile dobrze pamiętam, zeszłego roku. Co do tego sędziowie mieli wątpliwości, ale co do zasady się zgodzili, że o ile tylko sprawa została wniesiona, to wynika też z konwencji, przed momentem opuszczenia przez stronę konwencji, w tym wypadku Rosję, Rady Europy, czy odstąpienia od konwencji, to nie zwalnia to z obowiązku respektowania praw, które sakralizuje konwencja przez to państwo. W związku z tym ten problem został rozwiązany. Oczywiście nie ma możliwości, żeby zmusić Rosję do respektowania tego wyroku. Rosja nie jest już stroną konwencji, w związku z tym to się nie da, ale i też wcześniej na dobrą sprawę wykonywalność wyroków Trybunału w Rosji i w Polsce wcale nie była taka dobra. Natomiast, tak jak zresztą podkreślił polski sędzia w swoim zdaniu odrębnym, sędzia Wojtyczek, to ten wyrok ma fundamentalne znaczenie dla państw, które pozostają stronami konwencji w momencie jego wydania, czyli dla Polski również. Ja, skoro już powiedziałem o sędzim Wojtyczku, to myślę, że może pociągnę ten wątek, bo to jest jednak zdumiewające, choć też nie do końca, że jednym z dwojga sędziów, którzy nie zgodzili się z wyrokiem, ze zdaniem większości, jeśli chodzi o meritum, czyli naruszenie prawa do poszanowania do życia prywatnego osób tej samej płci pozostających w związkach, jest właśnie polski sędzia Wojtyczek. Sędzia Wojtyczek zrobił to już w swoim zdaniu odrębnym do sprawy włoskich obywateli przeciwko Włochom, Orlandii i inni przeciwko Włochom. I tam dla mnie w sposób bardzo nawet zabawnie wzruszający, bo ja jestem z wykształcenia i z zawodu historykiem prawa, prawnikiem rzymskim, powoływał się na prawo rzymskie, uzasadniając to, że takie bezeceństwa jak małżeństwa czy związki partnerskie osób tej samej płci nie powinny być dopuszczone, bo starożytni Rzymianie sobie tego nie wyobrażali. Troszeczkę upraszczam, ale niestety sens tej wypowiedzi Wojtyczka był taki. Tym razem Wojtyczek przywołuje Monteskiusza, stwierdza, że im bardziej ustrój mamy republikański za Monteskiuszem, to znaczy demokratyczny, tym bardziej sędziowie powinni być związani prawem. I jemu się wydaje, że ani konwencja, ani poszczególne prawa krajowe nie przewidują, czy nie przewidywały w momencie jej uchwalenia związków osób tej samej płci, a zatem, co za tym idzie, nie można narzucać takich obowiązków obecnie dzisiaj państwom. Wojtyczek odwołuje się tutaj też do bardzo znanej, bardzo wpływowej postaci, nie tylko amerykańskiej, ale w ogóle całego światowego orzecznictwa konstytucyjnego i o praw człowieka, Antonina Scalii, który był jednym z wielkich propagatorów tak zwanego oryginalizmu konstytucyjnego. To znaczy, że musimy interpretować akt prawny w taki sposób, jakby go interpretowali jego twórcy. Czyli konstytucję amerykańską, tak jak ojcowie założyciele, naszą konstytucję, jak nasi ojcowie i matki założyciele, założycielki w 1997 roku. No a konwencję, tak jak to myślały sobie strony, które ją układały w latach 60. To jest bardzo niebezpieczny pomysł, dlatego że po pierwsze nie umiemy wejść w głowy tych założycieli i założycielek i dokładnie się dowiedzieć, czego oni chcieli. Ale po drugie, społeczeństwa, społeczności się zmieniają. Zmienia się nastawienie ludzi do siebie. Idziemy jednak w stronę troszkę większego liberalizmu i poszanowania praw jednostek niż to było on dziś. I w związku z tym znakomita większość, to dokładnie o tym mówią większości sędziowie w tym wyroku, traktują konwencję jako żyjący dokument, living instrument, to się nazywa po angielsku. To znaczy, że mamy oczywiście przepisy konwencji, które jakoś zostały wpisane na papierze w latach 60., ale ich treść zmienia się, czy interpretacja ich treści zmienia się wraz z tym, jak zmieniają się nasze społeczności, nasze społeczeństwa. I tutaj Trybunał od tych wyroków jeszcze z lata roku 2011, 2012, 2013, to są kolejne sprawy, podkreślał, że coraz więcej państw stron konwencji w jakiś sposób rozpoznaje związki osób homoseksualnych w swoim krajowym ustawodawstwie. To samo zdanie Trybunał stwierdził, że dzisiaj około 30 na 66 stron konwencji takie związki uznaje albo w formie małżeństwa, albo w innej formie. I w związku z tym Trybunał stwierdza, że ta zgoda na poszanowanie prawne związków osób tej samej płci jest coraz bardziej przeważająca. I w związku z tym powinna stać się wzorcem również interpretacyjnym dla konwencji. Sędzia Wojtyczek, tak jak i sędzia rosyjski, zagłosowali przeciwko tej interpretacji, twierdząc, że w tym zakresie konwencja Rosji i innych krajów też nie obowiązuje. Jak mówię, sędzia Wojtyczek właśnie tymi innymi krajami się przejął, że to będzie takie narzucenie zdania wszystkim innym.
Dziwna zbieżność poglądów. A skoro mówimy o tym, że świat się zmienia i społeczeństwa się zmieniają i że ciągle jesteśmy w ruchu, najnowsze badania opinii publicznej wskazują jednoznacznie na to, że w Polsce w ostatnich latach wbrew potężnej fali, no właściwie zinstytucjonalizowanej homofobii, wzrosło poparcie dla związków partnerskich jednopłciowych. To jest już ponad połowa społeczeństwa, które jest za i te liczby rosną. Wiedząc to wszystko, mając świadomość zmian, rząd nie robi w tej sprawie niczego, a jednak wyrok Trybunału zmusza do działania. Spodziewasz się czegokolwiek?
Nie spodziewam się. To znaczy, te badania są naprawdę interesujące. Między innymi z badań robionych przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza wynika, że większość wyborców partii rządzącej nie ma nic przeciwko jakiejś instytucjonalizacji związków osób tej samej płci. To też jest zabawne, znaczy bardzo interesujące. Co więcej, i to Trybunał też podkreśla w swoim wyroku, a skoro o nim rozmawiamy, to warto to podkreślić, Trybunał zdaje sobie sprawę, że zmiana prawna również wpływa na zmianę społeczną. Czyli jeżeli, tak jak to się zdarzyło w Hiszpanii w 2005 roku, wprowadzamy małżeństwo osób tej samej płci, to mimo że pierwotnie społeczeństwo może być im obojętne lub wręcz przeciwne, to po latach stosowania takiego przepisu akceptacja takich zjawisk społecznych wzrasta, bo jest wzmożona przez normę prawną. Czy ja się czegoś spodziewam od strony naszego rządu? Nie. Mimo że tak zwany sędzia Trybunału Konstytucyjnego i tak zwany jego wiceprzewodniczący, pan Muszyński, napisał chyba kilka dni temu w Rzeczpospolitej artykulik o tym, że o, właściwie to nasz Trybunał Konstytucyjny już to powiedział, że przecież takie związki to mogą być nawet możliwe, tylko odrzucając skargi konstytucyjne osób tej samej płci. Ta jego żongleria prawna jest przezabawna.
Dodajmy, że Muszyński właśnie w ostatnich dniach właściwie, to też jest bardzo interesujący temat na inne spotkanie w podcaście, podważa rządy Julii Przyłębskiej w tak zwanym Trybunale, więc tam po prostu dzieją się rzeczy, o których jeszcze 7-8 lat temu nam się po prostu w porządku prawnym nie śniło.
Ten jego felietonik w Rzepie może być z tym też związany, ale zostawmy go na boku, bo jego wywody prawne są naprawdę karkołomne tam, choć może zachęcające w tym sensie, że on tak jakby się przyjmuje, że ten polski porządek prawny w zasadzie nie przeszkadza instytucjonalności związków partnerskich, że nasz Trybunał Konstytucyjny to właściwie jest lepszy niż strasburski, bo już to wiedział wcześniej. Tak to z grubsza, znowu upraszczam i troszkę się naśmiewam. Rząd nic nie zrobi, bo nie jest zainteresowany tego typu rozwiązywaniem problemów. Społeczność osób LGBT+, to nie są co do zasady osoby, które by na tę partię głosowały. W związku z tym potencjalne pewnie straty społeczne czy wizerunkowe dla PiS-u z wprowadzenia tego typu przepisów mogą być większe niż jakiekolwiek zyski. Ale to, co powiedziałeś o zinstytucjonalizowanej fali homofobii, jeszcze chciałbym wrócić do tego, od czego zacząłem. Ja myślę sobie, że to nie wbrew tej fali, ale też częściowo dzięki tej fali wzrasta akceptacja osób tej samej płci. Tak trochę po faustosku, nie? Znaczy jestem częścią tej siły, która wiecznie chcąc złego zawsze czyni dobro. To tak trochę niestety im tak wyszło. Fantastyczna kampania Jesteśmy Rodziną. Zachęcam słuchaczy, słuchaczki do poszukania tego w internecie, która pokazuje historię dziewczyn z dziećmi żyjących na polskiej prowincji, kochających, akceptujących rodzinach, z budujących takim codziennym aktywizmem poczucie, że jesteśmy normalni, jesteśmy takimi samymi obywatelkami, obywatelami tego kraju, jak osoby heteroseksualne, czy heteronormatywne, jeśli chcemy, powoduje, że ta zmiana nastąpi. Prędzej czy później jestem głęboko przekonany, że ona nastąpi. Nie nastąpi tylko w Warszawie, nie nastąpi tylko w dużych miastach, ona nastąpi w całej naszej społeczności. Nie będzie różowo, nie będzie cudownie, ale nawet w takich krajach, gdzie teraz jestem, czyli w Niemczech, tutaj w Münster wydarzyło się kilka miesięcy temu w czasie Parady Równości zabójstwo motywowane transfobią. Nie jesteśmy wolni od nienawiści, ale naszym obowiązkiem i obowiązkiem naszych rządów i rządzących jest przeciwdziałać tej nienawiści, a jedną z form jest propagowanie praw każdej osoby w naszym kraju mieszkającej, w tym budowanie takiego pozytywnego wizerunku osób tej samej płci pozostających razem ze sobą w związkach.
No dobrze, ale teraz załóżmy jeszcze taką sytuację, jeżeli możemy trochę pogdybać, że władza się zmieni, prędzej czy później, ale się zmieni, bo tak to jest w historii świata zapisane i te wzorce się powtarzają. Co to będzie oznaczało dla potencjalnych przyszłych rządzących, którzy, załóżmy, będą reprezentowali inną stronę sceny politycznej, liberalną lub lewicową, i dla nich kwestia związków partnerskich osób tej samej płci już nie będzie problemem. Czy to będzie oznaczało po prostu, że nie trzeba będzie nad tym długo debatować, tylko wyrok Trybunału oznacza, że po prostu wprowadzamy do prawa te rozwiązania? Czy na przykład stanie się to twoim zdaniem elementem gry kampanii politycznej? No, oni tak mówią, ale my się musimy spytać społeczeństwa, więc może rozpiszmy referendum, zróbmy jakieś głosowanie, będą przepychanki i znowu prawa człowieka będą poddane jakiemuś rodzaju sprawdzianowi.
Myślę sobie, że taki wyrok Trybunału w najniższym poziomie może być swego rodzaju alibi dla chętnej zmianie części klasy politycznej, która z powodu mniej lub bardziej konserwatywnego zaplecza wyborczego nie może tego zrobić wprost. Tak się trochę wydarzyło we Włoszech po wyroku Oliari i nie przeciwko Włochom. Włoski parlament wtedy uchwalił ustawę o związkach partnerskich, troszeczkę umywając sobie ręce Strasburgiem, mówiąc, no właściwie dzieją się różne rzeczy, ale mamy międzynarodowe zobowiązania, z których wynika to, że tego rodzaju ustawę musimy przez nasz parlament przepchnąć. I to może być tego rodzaju pomocna argumentacja, pomocne alibi dla części raczej centrowo-konserwatywnej opozycji. Boję się referendum. Ja uważam, że nie należy poddawać głosowaniu powszechnemu żadnych praw człowieka. I są tacy, którzy przywołują tutaj przykład referendum w Irlandii, wygranego przez zwolenników małżeństw osób tej samej płci. Ale Irlandia to nie Polska, wbrew temu, co może się powszechnie wydawać. I wielkość kraju jest inna. Rola Kościoła tam się diametralnie zmieniła w ostatnich latach z winy Kościoła. I wreszcie taki rodzaj demokracji bezpośredniej w tym dość małym społeczeństwie jest znacznie bardziej zakorzeniony niż taki door-to-door demokracji niż w naszym kraju. Ja myślę sobie, że raczej partie, jeżeli patrzę na deklaracje partii dziś przynależących do nurtu opozycyjnego, to one raczej w znakomitej większości wspominają o tym, Tusk o tym też powiedział w końcu, że chcą wprowadzać związki partnerskie. Tego, czego się boję, to jeżeli taka ustawa przejdzie przez parlament, to reakcji po pierwsze prezydenta, a po drugie tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent, to wiadomo, nie będę tego rozwijał, może też za jakiś czas odejdzie, nie będzie trzeciej kadencji, więc to może ten problem się, albo że przyjdzie po nim równie konserwatywna osoba, nie wiemy, ale ten problem się rozwiąże. Gorzej jest z Trybunałem, który w wyniku niszczenia przez partię rządzącą przez ostatnich 7 z kawałkiem lat polskiego systemu praworządności przestał pełnić swoją funkcję, nie jest już tym samym ciałem konstytucyjnym. No, tam po pierwsze jest od 3 do 5 osób, które moim zdaniem sędziami nie są, nie tylko moim zdaniem, tylko wielkiej liczby konstytucjonalistów, konstytucjonalistek. Po drugie, jak to pokazał ostatnio wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, nawet te decyzje Trybunału, które zapadają w składach, w których żadna z tych osób nie zasiada, są skażone tym, że w samym Trybunale tych 3 do 5 osób, które nie powinny tam siedzieć, siedzą. No i nie ma najmniejszej wątpliwości, patrząc jak Trybunał Julii Przyłębskiej, a dzisiaj to już nawet nie wiadomo, czy Julii Przyłębskiej, czy kogoś innego, działał przez ostatnich kilka lat, że taka ustawa prawdopodobnie zostanie uznana za niekonstytucyjną. I co dalej? No nie wiadomo, ale to jest niestety, istety, pokazuje znowu, jak blisko splątane ze sobą są prawa społeczności LGBT+, i w ogóle prawa człowieka i praworządność w Polsce. Możemy rozmawiać o związkach partnerskich, możemy rozmawiać o prawach, o mowie nienawiści, o tym, jak sądy nas bronią lub nie, ale tak naprawdę zawsze dochodzimy do tego samego problemu, to znaczy niezawisłości sędziowskiej w Polsce, problemu z praworządnością, który wyrok sądu jest wyrokiem sądu, czy trybunał jest w ogóle trybunałem jeszcze i czy konwencja praw człowieka oraz karta praw człowieka Unii Europejskiej do polskich sądów się stosują, bo przypomnę, że ten tak zwany Trybunał Konstytucyjny uznał, że stosowanie przepisów i konwencji, i karty dotyczących niezawisłości sędziowskiej w Polsce są w zasadzie ograniczone. To jest olbrzymi problem. To jest problem na inny podcast i z inną osobą, która się tym zna na pewno lepiej, ale to jest problem, z którym się będziemy mierzyć po, jeśli do tej zmiany w ogóle dojdzie, przez pewnie kilkanaście następnych lat. Problem powstania paralelnych systemów prawnych w naszym kraju. To dla mnie jako osoby, która uczy prawa, jest może i nawet ciekawe, ale przerażające.
Tak mówi w naszym podcaście w 8.10 profesor Jakub Urbanik z Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca prawa rzymskiego i aktywista LGBTQA+, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję Państwu. Życzę miłego dnia.
Michał Nogaś, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.